Coraz więcej pacjentów zwraca uwagę na zanieczyszczenie środowiska. Natomiast faktycznie z punktu widzenia lekarza, my wszyscy lekarze zauważamy, że pacjenci chorują częściej. Częściej zauważamy zaostrzenia astmy oskrzelowej bardzo opornie idące na leczenie. I w ostatnich miesiącach jest wyraźny wzrost zaostrzeń u małych dzieci, bardzo trudno leczące się te zaostrzenia są. Tak więc zanieczyszczenie środowiska w bardzo istotny sposób wpływa na pacjentów z astmą oskrzelową. Nie zdajemy sobie sprawy też z tego, że zanieczyszczenie powietrza wiąże się też z bardzo dużym nasileniem alergii na drzewa. Jaki tu jest mechanizm? Mechanizm polega na tym, że zanieczyszczone powietrze działa na nasz układ oddechowy drażniąco. Ono jakby przygotowuje drogi oddechowe poprzez ciągły, permanentny stan zapalny do tego, że w momencie jak przychodzi wiosna, pyłki mają bezpośredni, łatwiejszy dostęp do komórek receptorów, do układu immunologicznego. I te reakcje, jakie teraz zauważamy na pierwsze pyłki drzew, które były ogromne. Pacjenci na pierwsze pylenie leszczyny zareagowali bardzo niekorzystnie, objawami ocznymi, obrzękami twarzy, nasilonymi katarami, dusznościami. Można to wiązać poniekąd z tym ogromnym zanieczyszczeniem środowiska, jakie jest, i z tym przygotowaniem niejako tego układu oddechowego, niekorzystnym przygotowaniem na rozpoczęcie się pylenia.
To jest reakcja organizmu w tej chwili, ale przecież to zanieczyszczenie powietrza będzie miało konsekwencje długofalowe.
Konsekwencje długofalowe są tak, i one są może nie bezpośrednio obserwowane przez nasz rząd, czy też przez osoby zajmujące się finansami w służbie zdrowia. Dlatego, że długofalowe konsekwencje to oczywiście wzrost zachorowań na POHP, wzrost zachorowań na nowotwory płuc. O tym trzeba pamiętać, że nowotwory płuc już są na pierwszym miejscu i zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Wśród kobiet rak płuca wyprzedził raka sutka, raka piersi, prawda? To jest bardzo niepokojące. Takimi długofalowymi następstwami oczywiście jest też fakt, że zanieczyszczenie środowiska powoduje zaostrzenia przewlekłej choroby obturacyjnej płuc. Każde zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc powoduje pogorszenie funkcjonowania tych płuc, trwałe pogorszenie funkcjonowania. Więc tak jak w przypadku astmy oskrzelowej, my widzimy, że stosując odpowiednie leki, ten pacjent jest w stanie wrócić do prawidłowego funkcjonowania. Tak w przypadku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc zostaje to już na trwałe. I wiadomo, że każde zaostrzenie u tych pacjentów skraca długość życia. Tak więc długofalowe narażenie nas, zwłaszcza małych dzieci, no oczywiście wiąże się z konsekwencjami raz, że poważnych zachorowań, jakim jest rak płuca, no a dwa ze skróceniem długości życia w przypadku pacjentów z POHP. Natomiast też mówi się coraz więcej o tym, że to zanieczyszczenie środowiska może być przyczyną w ogóle ujawnienia się astmy oskrzelowej u małych dzieci, czyli tej astmy wczesnodziecięcej i ciężkiej astmy wczesnodziecięcej, którą też zauważamy, że niestety w ostatnich latach jest tych dzieci coraz więcej. Kiedyś z astmą u małych dzieci, u niemowlaków spotykaliśmy się sporadycznie i była to raczej taka astma łagodna, natomiast my teraz specjaliści mamy coraz więcej dzieci, małych, niemowlaków, które mają bardzo ciężkie przebiegi astmy niealergicznej, czyli tej takiej wczesnodziecięcej związanej z takim krótkofalowym niejako uszkodzeniem układu oddechowego, czy przez wirusy, czy przez właśnie zanieczyszczenia środowiska. Być może, bo tego no, nie jesteśmy pewni do końca, być może to zanieczyszczenie środowiska potęguje tą ciężkość przebiegu schorzenia i długotrwałe wychodzenie, bo te dzieci bardzo powoli wychodzą z tych ciężkich obturacji.
Czytałam takie opracowanie, że kobiety w ciąży narażone też są w sposób szczególny na zanieczyszczenie powietrza, płód również, więc może to, co pani doktor w tej chwili mówi, wiąże się właśnie z tym.
Tak, my do końca nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak działają tak zwane czynniki epigenetyczne, to o czym pani mówiła, na nasz płód. Więc wszystkie czynniki epigenetyczne, czy to zanieczyszczenie środowiska, czy zanieczyszczenie pokarmu w trakcie ciąży, pokarmu, które mama je w trakcie ciąży, te wszystkie związki chemiczne przechodzą do płodu i zmieniają genom dziecka. I to są właśnie badania, które nam potwierdzają, że nie tylko te, jak kiedyś myśleliśmy, że geny dostajemy nienaruszone od rodziców i to dziedziczenie genetyczne z dwóch stron jest jakby trwałe. Nie, my już wiemy, że czynniki epigenetyczne wpływają na dziecko i na płód. Dlatego teraz zauważamy, że pojawia się jakby nowa fala małych dzieci, których rodzice nie mają alergii, a te dzieci rodzą się już z atopowym zapaleniem skóry, rodzą się z przewlekłymi katarami, właśnie z astmą wczesnodziecięcą. Takie przypadki jeszcze 10-15 lat temu, 20 lat temu, to była w ogóle kazuistyka.
Czyli moja radość, że zima odchodzi, jest w zasadzie bez pokrycia, bo konsekwencje tej zimy będziemy odczuwać wiosną. Już odczuwamy. Leszczyna, olcha, zaraz następne drzewa. Ten organizm nie zdąży odpocząć.
Organizm osoby, która jest uczulona na pyłki, jest alergikiem, tak. Nie zdąży odpocząć, bo jeżeli żylibyśmy w naturalnym, czystym środowisku, okres zimowy byłby jakby wybawieniem dla tych pacjentów. Natomiast niestety tak się nie dzieje. Jedynie co możemy, to apelować do naszych władz, żeby wszystkie programy unijne, polskie były nastawione na to, żeby nasze środowisko było czyściejsze.
Tak sobie myślę, że to będzie przejawem prawdziwego patriotyzmu. Zostawić potomnym czyste powietrze.
Tak, zostawić potomnym czyste powietrze, bo niestety no, jesteśmy niechlubnie na pierwszym miejscu w Europie w zanieczyszczeniu środowiska. No i oczywiście patrząc na następne lata, możemy spodziewać się tego, że ilość procesów nowotworowych, jeśli chodzi o układ oddechowy, może niestety rosnąć.
Czy są lekarstwa, które mogą tę sytuację opanować?
W przypadku zanieczyszczenia środowiska nie. Jedyną profilaktyką to jest życie w czystym powietrzu.
Pojawiły się maski, ale w Opolu to były nieliczne przypadki.
Pojawiły się maski. Na pewno te maski są dla nas w pewnym stopniu jakby wybawieniem w momencie, kiedy my chcemy przejść jakiś krótki odcinek drogi, prawda? Więc te maski są dobre, jeżeli chcemy zachować profilaktykę, jeżeli my nie pracujemy na świeżym powietrzu, bo są tacy ludzie, którzy pracują na świeżym powietrzu i hiperwentylują na świeżym powietrzu, czyli oni są tym bardziej narażeni na to, żeby więcej zanieczyszczonego powietrza wpuszczać do płuc. Osoby, które spokojnie przechodzą jakiś odcinek drogi, jasne, te maski na pewno im pomagają, ale wyobraźmy sobie młodych ludzi, którzy biegają, w takiej masce nie da się biegać. Wyobraźmy sobie małe dzieci, niemowlaki, dzieci przedszkolne, nie ma dostosowanych masek dla takich dzieci profesjonalnych. W związku z tym te dzieci zresztą nie będą w takich maskach chodziły, to jest dla nich jakiś opór w oddychaniu, bo osoba, która oddycha przez tą maskę, sama doskonale wie, że to jest inne oddychanie, to jest oddychanie z przestrzeni takiej zamkniętej, więc trzeba się przyzwyczaić do takiego oddychania. Wykonywanie jakiegokolwiek sportu na świeżym powietrzu w takiej masce odpada. Natomiast zwróćmy uwagę, ile młodych ludzi chce zachować zdrowy tryb życia, ile młodych ludzi biega. Więc bieganie w okresie grzewczym to jest narażanie się na zwiększoną hiperwentylację oczywiście i zwiększoną jakby podaż zanieczyszczeń i tych wszystkich cząstek do naszego organizmu, czyli te osoby uprawiające sport na świeżym powietrzu w okresie grzewczym, one się narażają potencjalnie bardziej na procesy nowotworowe w przyszłości, prawda?
Słyszałam wypowiedź kardiologa z Warszawy, ze szpitala. Mówi, że zdarzają się przypadki, że przywożą na oddział młodych ludzi podczas uprawiania joggingu przy takim zanieczyszczonym powietrzu wysiada serce.
Tak, bo przypomnijmy sobie, kiedy w ogóle świat po raz pierwszy jakby zastanowił się nad smogiem. To były lata 50. w Londynie, prawda, gdzie w ciągu kilku dni zmarło kilkanaście tysięcy osób z powodu pojawienia się smogu. Wtedy to zauważono, ale tam drastycznie rząd postanowił zmienić tą sytuację i zmieniono. Natomiast u nas się o tym mówi, mówią ludzie, mówią media, natomiast my nie widzimy żadnego jakby ruchu ze strony naszych władz. Owszem, lokalnie prezydenci miast, prezydenci gmin starają się, bo są różnego rodzaju programy unijne. Te programy unijne nie zawsze może są dostosowane do każdej kieszeni, każdego pacjenta, prawda? Nie każdy się załapie na taki program unijny, bo tam trzeba jakieś wymogi spełnić. Natomiast bez systemowego załatwienia tego na poziomie centralnym nasz kraj niestety będzie na pierwszym miejscu.
A skoro już o gminach mówimy, to paradoksalnie na wioskach jest jeszcze gorzej niż w miastach.
Tak, na wioskach jest jeszcze gorzej niż w miastach. Ja to doświadczam na własnej skórze, mieszkając na wsi. Też lubię uprawiać jogging. Niestety w okresie od jesieni do wiosny nie jestem w stanie, dlatego że po prostu zanieczyszczenie jest takie, że trzeba chodzić w masce, dokładnie w masce.
Co nas czeka? Czeka nas wiosna, a z wiosną?
Miejmy nadzieję, że nie będzie pogoda zbyt gwałtowna, czyli taka pogoda, która jest naprzemienna, deszczowo, bardzo słoneczna, wietrzna, bo przy takiej pogodzie alergicy czują się gorzej. Najlepsza jest taka wiosna stabilna, taka w zasadzie jak teraz zaczyna być, że pogoda powoli, powoli robi się coraz ładniejsza, temperatura coraz wyższa, nie ma gwałtownych zmian temperatury, bo wtedy ten pyłek sobie spokojnie pyli na tym samym poziomie i pacjenci czują się w miarę dobrze.
Które z drzew pyli w sposób najbardziej alergikom dokuczający?
Z tego, co ja widzę, nasze społeczeństwo najbardziej reaguje na brzozę. Kiedyś były to trawy. Trawy owszem są o tyle alergenem nieciekawym, że stały się alergenem całoletnim. W zeszłym roku pyliły od 20 kwietnia aż do października. To było coś niesamowitego, jeśli chodzi o trawy. Natomiast w zeszłym roku mieliśmy też kolosalne pylenie brzozy, która przekroczyła kilkanaście razy swój poziom pylenia. Tak wysokie pylenie brzozy jak w zeszłym roku było gdzieś około 10 lat temu. Ponieważ pacjenci w Polsce reagują bardzo na pylenie drzew, być może właśnie przez ten priming, tym zanieczyszczeniem powietrza smogiem, też zauważam coraz większą rosnącą krzyżową alergię pokarmową związaną z pyłkiem brzozy. Coraz więcej Polaków jednak reaguje na cząsteczkę, to jest cząsteczka BTV1, taki wspólny homolog z białkiem PR10 znajdującym się w owocach, w orzechach i coraz więcej pacjentów, którzy są uczuleni na brzozę, niestety mają krzyżowe reakcje pokarmowe. Tak więc można powiedzieć, że u nas to największy problem Polacy mają z brzozą i z trawami.
Pani doktor, gdy 20 lat temu mówiłyśmy, że żelazna kurtyna w jakiś sposób chroniła Polaków przed alergiami, to na pewno w tym dogoniliśmy Zachód.
Na pewno dogoniliśmy Zachód i na pewno przez to, i to wyraźnie widać, że nasze wejście do Europy w 2004 roku spowodowało otwarcie się na rynek wszystkich dodatków do żywności. To na pewno nie było dla nas dobre. Zmieniły się nasze wędliny, dopuściliśmy mnóstwo substancji, które no niestety i koloryzatorów, i konserwantów. Polacy to wszystko jedzą. I ja widzę taką tendencję wśród moich pacjentów, że się starają jeść zdrowo, ale naprawdę trudno jest zdrowo odżywiać się w momencie, jeżeli my nie mamy żadnej pewności, w jaki sposób dana roślina czy dany produkt został wyprodukowany. Coraz częściej też słyszę w kolejkach w sklepie, że pacjenci pytają się, skąd dostarczono te pomidory. Jeżeli słyszą, że z niektórych krajów zachodniej Europy, to nie chcą. Prawda? Chętniej wybierane są pomidory już nawet z Maroka, bo jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ten pomidor będzie w jakiś sposób sztucznie pędzony, prawda? Że tam ta hodowla jednak jest bardziej naturalna, bo jest to kraj generalnie cieplejszy. Także Polacy zwracają uwagę na to, co jedzą, ale nie zawsze są w stanie dostać tak czyste, ekologiczne pokarmy. Dlatego To wejście nasze do Europy otworzyło nam świat, ale niestety też dogoniliśmy z alergią i dogoniliśmy z tymi wszystkimi reakcjami pseudoalergicznymi kraje zachodnie.
Co medycyna na to? Bo wydaje mi się, że w niektórych przypadkach jest bezsilna.
Medycyna jest bezsilna, naprawdę. I jeżeli chodzi o takie podejście czysto alergologiczne, już Finowie zwrócili na to uwagę, że coś tutaj jest nie tak z ilością astmy u małych dzieci. I oni zrobili takie duże badanie porównawcze na grupie pacjentów, którzy mieszkają przy granicy z Rosją. Ten okręg przygraniczny z Rosją to był podzielony po II wojnie światowej. Część należy aktualnie do Finlandii, część do Rosji. I zauważono, że tam w Rosji w ogóle nie ma problemów na tym terenie, pomimo że ta ludność wspólnie miała podobne podłoże genetyczne z przeszłości. Ci ludzie podobnie jedli po II wojnie światowej. Natomiast tutaj Finlandia poszła dalej w tym nurcie takim właśnie zachodnim. Natomiast tam to żywienie w Rosji jest dalej takie bardzo naturalne. I wniosek był jeden jedyny. Wróćmy do naturalnego jedzenia. W związku z tym jest ogromny napór do powrotu do naturalnego jedzenia, zwłaszcza u małych dzieci. Natomiast no trudno też, ja to rozumiem, że trudno wszystkim rodzicom zachować taki niesamowity reżim w momencie, jeżeli jest taka reklama tych wszystkich słodyczy, żeli, niby witaminowych. Polacy no, górują, jeśli chodzi o kupowanie suplementów diety, prawda? Tych wszystkich leków, które niestety mają masy tabletkowe, mają substancje tabletkowe, mają barwniki. No my sobie nie zdajemy sprawy z tyle, ile my chętnie łykamy tych substancji i ile dajemy małym dzieciom. Małe dzieci powinny się odżywiać w sposób bardzo naturalny, czyli wszystko to, co mama wyprodukuje sama w domu, to dziecko powinno jeść, żadnych półproduktów. Wiadomo, że jest to trudne, bo jednak kobiety w naszym kraju, jak wiemy, jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o aktywność zawodową, takie otwarcie się na nowe pomysły. Natomiast automatycznie ktoś na tym traci, więc automatycznie zaczynamy też szukać innych form prowadzenia domu, żeby sobie ułatwić to nasze życie codzienne, prawda? No i te nasze dzieci jedzą te półprodukty.
Wiadomo już, że te barwniki, które znajdują się właśnie w słodyczach, żelkach, w tych sokach, to same już są alergenami.
Tak, one są same alergenami i jestem też pełna podziwu dla moich pacjentów, bo niekiedy jestem w szoku. Kiedyś przyszła do mnie mama i mówi, pani doktor, ja już wiem, z czego moje dziecko ma atopowe zapalenie skóry. Ja mówię, no z czego? Emulgatory. Ja mówię, jak pani do tego doszła, bo nie ma testu na chemię spożywczą, prawda, którą myjemy. A ona mówi, na zasadzie prób i błędów. Ona podawała słodycze z emulgatorami, słodycze bez i dziecko reaguje tylko na emulgatory. Innym razem przychodzą rodzice, mówią, pani doktor, tylko na żółty barwnik dziecko reaguje. A ja mówię, na czerwony nie? Nie, po żółtym wysypane, po czerwonym spokojnie. Tak więc myjemy tyle różnych dziwnych związków chemicznych, ten układ immunologiczny się broni. Broni, wytwarza przeciwciała. My też do końca nie wiemy, czy te przeciwciała, które kierują się przeciwko tym różnym dodatkom do żywności, czy one się nie skierują przeciwko naszym tkankom. Być może stąd te choroby z autoagresji nie wiemy, ale wiemy na pewno, że trzeba zdrowo się odżywiać i trzeba zdrowo odżywiać nasze dzieci.
Profesor Bertuzzi mówi, że na świecie określono 1000 alergenów mniej więcej, a w Polsce mamy chyba tylko przyszło 100 testów na te alergeny.
Teraz już jest sytuacja trochę lepsza, dlatego że my mamy takie trzy platformy, duże platformy testowania pacjentów, to jest Isaac, Faber i Alex. I są to platformy, gdzie my możemy zrobić pacjentom właściwie cały screening, taki, który do tej pory jest możliwy do wykonania na świecie. To już Polacy też mogą robić. Oczywiście to nie jest refundowane przez NFZ, ale te ceny spadają, czyli jest szansa, że za jakiś czas będzie to o tyle tanie, że dostępne prawie na każdą kieszeń Polaka. I my tam mamy ponad 260 różnych alergenów i komponent alergenów. To właśnie, o czym mówiłam, o tej cząsteczce PR10 czy BTV1, to jest wszystko zawarte. Więc my na podstawie takiego screeningu u pacjenta uczulonego na wiele alergenów jesteśmy w stanie wyłuskać te rzeczy i te produkty, które on ewentualnie ma odstawić w swojej diecie, żeby normalnie żyć. Natomiast jasne, że nie ma testów na dodatki do żywności, na konserwanty, bo to są hapteny, to są małe cząstki chemiczne, które dopiero w połączeniu z naszym białkiem tworzą ten cały pełen alergen i na to niestety testów nie ma. Więc tutaj ten apel wszystkich alergologów, wszystkich lekarzy o zdrowe żywienie to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o profilaktykę alergii.
Bo jeżeli jeszcze na ten dosyć skomplikowany obraz dołożymy nietolerancję pokarmową, to wszystko jeszcze bardziej nam się komplikuje.
To się nam zaczyna bardzo komplikować, dlatego że nietolerancja pokarmowa może dotyczyć nietolerancji też dodatków do żywności, może być taką jakby nietolerancją wynikającą z małej aktywności enzymów trawiennych. Ten typ nietolerancji, nietolerancja laktozy, fruktozy, nietolerancja wynikająca z małej aktywności enzymu DAO, to jest dwuaminooksydaza, która rozkłada histaminę, czyli te rodzaje nietolerancji bardzo wpływają na samopoczucie pacjenta, dlatego że pacjenci wtedy, owszem, nie będą mieć duszności, nie będą mieć katarów, nie będą mieć zmian skórnych, ale mają olbrzymiaste, potworne problemy z brzuchem, czyli z układem pokarmowym, mają wzdęcia, luźne stolce, przelewania, mają ogromny dyskomfort, ponieważ no, panie nie mogą się ubierać w obcisłe sukienki, ponieważ no, jest olbrzymia zmiana obwodu pasa, prawda? Także ten cały dyskomfort wynikający ze słabego funkcjonowania tych enzymów, to też jest nietolerancja pokarmowa. Natomiast my niekiedy myślimy o nietolerancji pokarmowej w kontekście jakby alergii na pokarmy. To nie ma kompletnie związku. Alergia jest reakcją immunologiczną, gdzie my uruchamiamy cały układ immunologiczny i zawsze alergia pokarmowa może wiązać się ze wstrząsem anafilaktycznym. To jest jakby najgroźniejsza forma reakcji na pokarm. Natomiast wszystkie te nietolerancje wynikające z niedomogi enzymatycznej, bądź też ze zwykłej nietolerancji pokarmu, bo niekiedy jest jakiś pokarm dla nas zbyt ciężkostrawny, prawda? Albo zainfekowany bakterią, o tym też musimy pamiętać. To te rodzaje nietolerancji pokarmowych, one nie są aż tak groźne dla pacjenta.
Pani doktor, cywilizacja nam szkodzi. Pięknie, żeśmy sobie ten świat urządzili.
Cywilizacja nam szkodzi i w zasadzie no, powinniśmy być jako ta nasza elita światowa, bo my należymy do takiego elitarnego klubu. Powinniśmy być przykładem dla tych wszystkich innych części świata, czyli dla Afryki, dla Azji. Powinniśmy być przykładem, jak mądrze, zdrowo i dobrze żyć. No i tutaj znowu wraca temat czystego powietrza. My w tym klubie elitarnym niestety jesteśmy jakby kulą u nogi tej całej naszej starej, dobrej Europy.
Okazuje się, że tam, gdzie jest biedniej, tam pod tym względem jest lepiej.
Tak, zdecydowanie. Pod tym względem jest lepiej. Dlatego w krajach afrykańskich, azjatyckich jest tak mało alergii, astmy.
Dziękuję bardzo, ale optymizmu nie udało mi się znaleźć w tej naszej dzisiejszej rozmowie.
Dziękuję.